Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Audycja Głos z Krakowa, ale dziś nie dość, że w Warszawie, to jeszcze w miejscu niezwykle wyjątkowym. W obecnym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przez dziesięciolecia w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów, ale przecież także w miejscu, gdzie wielu polskich patriotów zostało zamordowanych za to, że byli wierni Polsce niepodległej. I stąd moim i Państwa gośćmi dzisiejszej audycji są Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Oraz Marek Franczak, syn sierżanta Józefa Franczaka Lalusia, ostatniego z Żołnierzy Wyklętych.
Szczęść Boże, witam Państwa.
No, jesteśmy, jak wspomniałem na początku, w miejscu niezwykle wyjątkowym. Panie dyrektorze, jak to się stało, że jeszcze kilka lat temu areszt śledczy, dziś powstające Muzeum Żołnierzy Wyklętych?
Oj, to jest nieprawdopodobna historia. Otóż 29 lutego 2016 roku pan minister Zbigniew Ziobro podpisał decyzję o utworzeniu na terenie jeszcze wtedy istniejącego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Niezwykle historyczna decyzja. Wiele pokoleń byłych więźniów politycznych, byłych żołnierzy antykomunistycznego powstania czekało na tą decyzję, na moment, kiedy w tym świętym miejscu, w tej polskiej Golgocie nie będzie już więźniów, pospolitych więźniów, tylko będzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, będzie pomnik poświęcony polskim bohaterom, którzy walczyli i ginęli za Polskę. Ale zanim doszło do podpisania tej decyzji, należy wspomnieć jeszcze jednego człowieka. Niezwykle ważnego, bowiem to jego praca, jego zaangażowanie i jego determinacja doprowadziły do tej decyzji pana ministra Zbigniewa Ziobro. Chodzi tutaj o ministra Patryka Jakiego, bo to on właśnie był tym, który spowodował podjęcie tej historycznej decyzji, niezwykle ważnej, niezwykle oczekiwanej decyzji, ale to jego zaangażowanie, to jego determinacja właśnie doprowadziła do tego, że jesteśmy w tej chwili w powstającym Muzeum Żołnierzy Wyklętych, że w tej chwili na terenie Rakowieckiej nie ma już przestępców kryminalnych, nie ma już więźniów, tylko w tych historycznych pomieszczeniach tworzymy, myślę, że wyjątkowe muzeum.
Panie Marku, jest pan synem ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, sierżanta Józefa Franczaka. Jak pan patrzy na te formy upamiętnienia, aktualne formy upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, w tym właśnie na powstające przy Rakowieckiej w Warszawie muzeum poświęcone ich pamięci?
To jest piękna idea i właśnie tu, jak powiedział pan dyrektor, chylę czoła przed ministrem Ziobro i panem ministrem Jakim, że potrafili to zwykłe więzienie, gdzie byli kryminaliści, zamknąć, a otworzyć, otwiera się muzeum poświęcone żołnierzom wyklętym, przez tyle lat zapomnianym. Jestem pod ogromnym wrażeniem, będąc tu kiedyś, miałem zaszczyt w towarzystwie pana majora zwiedzić to muzeum. To przez 3 dni nie mogłem normalnie dojść do siebie, mimo że jestem mężczyzną, to jednak to wzruszenie było tak ogromne, że przez 3 dni miałem przed oczyma te cele, te słynne 3 schodki, te karcery, i to jest piękne, że ludzie będą mogli przyjść i zobaczyć na historię Golgotę tych wyklętych.
Panie dyrektorze, w momencie, kiedy pan pod pana egidą, pod pana kierownictwem rozpoczęło się tutaj przygotowywanie muzeum, zostało odkryte miejsce wyjątkowe. Myślę w tym momencie o miejscu straceń, o ścianie straceń.
Tak, myśmy przez te 2,5 roku, które tutaj dzięki tej historycznej decyzji ministra Ziobro i zaangażowaniu ministra Patryka Jakiego działamy, odkryli kilka takich miejsc. Odkryliśmy ścianę straceń, miejsce, gdzie zostali zamordowani no, ci ludzie, którzy tworzyli polską historię, którzy całym swoim życiem służyli Polsce. Ścianę, przy której został zamordowany 4. Zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z pułkownikiem Cieplińskim na czele. Miejsce, gdzie został zamordowany major Zygmunt Szyndziela Szłupaszka i jego podkomendni, czyli dowódcy i komendanci Eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, 5. 6. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Pod tą ścianą zostali zamordowani żołnierze 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, północno-zachodnie Mazowsze, ziemia płocka z porucznikiem Stefanem Bronarskim na czele i wielu, wielu innych. Ta ściana sama nam przypomniała o sobie. Proszę pamiętać, że 2 lata temu, kiedy Krzysztof Szwagrzyk po raz pierwszy wszedł na teren Mokotowa ze swoimi ludźmi i rozpoczął badania, myśmy tej ściany jeszcze nie mogli przebadać. Tutaj jeszcze byli wtedy więźniowie. Kiedy nadszedł ten moment, że więźniowie opuścili areszt mokotowski, odbyło się to nieprawdopodobnie, bo odbyło się to 1 marca ubiegłego roku. Przecież to tak niedawno pan minister Zbigniew Ziobro i pan minister Patryk Jaki weszli tutaj w towarzystwie ostatnich żyjących więźniów Mokotowa z okresu antykomunistycznego powstania. Była z nami wtedy świętej pamięci pani profesor Barbara Otwinowska, była Zofia Pilecka. Wszystkie panie, które były tutaj, a było ich kilkanaście, otrzymały od ministrów kwiaty i zapewnienie, że tu na pewno będzie muzeum, że tutaj będziemy budowali pomnik dla polskich bohaterów. I tak się stało. W tym dniu, w zasadzie w tym momencie, kiedy wchodzili panowie ministrowie z kombatantami, bo był również pan Mieczysław Chojnacki, ostatni żyjący. Wydaje mi się, że jest to ostatni żyjący człowiek, który spędził na Mokotowie kilkanaście miesięcy w celi śmierci. Był skazany na karę śmierci. On siedział właśnie z Łupaszką, on siedział z Cieplińskim i on to wszystko, te chwile spędzone z nimi pięknie opisał w swoich wspomnieniach.
A nie oszukujmy się, że są to już to, no tak naprawdę ostatnie chwile, kiedy możemy z tymi kombatantami porozmawiać, kiedy możemy im pokazać, że Polacy o nich pamiętają.
Tak, to są już ostatni ludzie, ostatni wspaniali bohaterowie antykomunistycznego powstania, którzy mogą nam przekazują wiedzę na temat, jak wyglądało wówczas życie, jak wyglądała walka. Wracając jeszcze do tego 1 marca w ubiegłym roku, tutaj w bramie nastąpiła taka wymiana. Wyjeżdżała ostatnia karetka więzienna z osadzonymi, i wchodzili bohaterowie antykomunistycznego powstania wspólnie z ministrem Ziobro, ministrem Patrykiem Jakim. Nieprawdopodobna historia, ponieważ pan Mieczysław Chojnacki jest taką postacią niezwykle symboliczną. Żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej, później skazany na karę śmierci, aresztowany w dramatycznych okolicznościach, skazany na karę śmierci, przywieziony tutaj na egzekucję, na szczęście przeżył. Ja widziałem łzy w oczach tego człowieka. On nam jeszcze w okresie, kiedy pracowałem w Instytucie Pamięci Narodowej, przekazywał wiele informacji o Mokotowie. Opisał nam, jak wyglądała cela śmierci, co widzieli, jak wyglądały egzekucje. Opisał nam przedmiot, który jest takim symbolem, myślę, że Mokotowa, mianowicie zegar, który wisi w korytarzu przy drzwiach do pokoju, w którym urzędował naczelnik ówczesny więzienia, gdzie spływały wszystkie dokumenty dotyczące łaski wobec skazanych. A ten zegar słyszeli wszyscy, którzy zostali skazani na karę śmierci i czekali na decyzję. Agenta NKWD, którego Stalin mianował prezydentem Rzeczypospolitej, Bolesława Bieruta. Bo to ten zdrajca miał w swoich rękach decyzję o życiu lub śmierci naszych bohaterów.
Panie Marku, pana spojrzenie jest bardzo takie rodzinne, bardzo z perspektywy właśnie syna ostatniego z żołnierzy wyklętych. Pan taty niemal nie pamięta.
Dokładnie. No, byłem zbyt mały, miałem 5 lat, jak ojciec zginął. Także dziecku nie mówiono w tamtych czasach o takich ludziach. Pamiętam tylko taki epizod, który utkwił mi w pamięci i pamiętam. Wychodzi mężczyzna z kubki zboża przy lesie. Popatrzył w moją stronę i dziadka, bo to były żniwa, i poszedł w kierunku lasu. Zamglona postać mężczyzny. Dopiero po śmierci ojca mama przypomniała mi, pamiętasz? No pamiętam, co z tego, że pamiętam postać mężczyzny, ale rysów twarzy czy dotknięcia ręki nie pamiętam. To jest takie, a chciałbym to odczuć, to jest bolesne. Przeżyć nie znając swojego ojca, mieć świadomość, że żył, a nie można było poznać. To jest bardzo bolesne.
Bardzo bolesne dla pana, ale niezwykle na pewno było też to bolesne dla pana ojca. Ta świadomość, że nie może normalnie żyć, normalnie funkcjonować, że jest zaszczuty. Przypomnijmy, sierżant Józef Franczak-Laluś poległ 21 października 1963 roku, a więc 18 lat po formalnym zakończeniu II wojny światowej, i tak naprawdę 24 lata od jej wybuchu.
No tak, 24 lata poniewierki. Najpierw dostał się do sowieckiej niewoli, gdzie uciekł, a później to już walka z Niemcami, a później z to sowiecko zarazą okupacyjną, no, UB, NKWD. No jednak chyba to byli nasi bohaterowie, bo przez tak długi okres czasu społeczność lokalna czy tam lubelska narażała się dla nich, a szczególnie później dla ojca, gdzie został sam. To już można było powiedzieć, nie była walka, to była walka o przetrwanie. Ale jednak pomagali mu do ostatniej chwili. No znalazł się niestety zdrajca, który za judaszowe srebrniki sprzedał ojca. Zastanawiam się niekiedy właśnie, bardzo długo myślałem nad tym, jak czuł się ten mój ojciec, że wiedział, że ma dziecko, chciał wrócić do normalnego życia. No niestety nie było mu to dane. Co on musiał cierpieć? To tylko mogę się domyślać.
Po śmierci Józefa Franczaka funkcjonariusze SB, no jakkolwiek by to makabrycznie nie brzmiało, ale taka była prawda, postanowili odrąbać mu głowę. Dlaczego?
Ja uważam, że to była taka zemsta pośmiertna. Nie mogli dostać go żywego. Mimo tylu lat, tylu wysiłków, ile włożyli, więc po śmierci, no to z czystej zemsty, no chyba tak to można nazwać, no bo do niczego to nie służyło mu to. Później czytając te akta prokuratorskie, prokuratora stwierdzał, że odjęli to głowę celem identyfikacji dentystów, u których leczył zęby. Proszę Państwa, to jest śmiech. No, który dentysta zostawia swoje znaki na zębach? No, i w ogóle nie podjęli żadnych czynności nawet w tym kierunku. Tylko odjęli gdzieś na Akademię Medyczną, ta głowa się błąkała.
Można powiedzieć, że było to swego rodzaju trofeum myśliwskie. Po prostu chcieli dopaść, a jak już dopadli, no to chcieli sobie zostawić pamiątkę. A kiedy czaszka się znalazła?
Tak, to było takie swego rodzaju trofeum, bo prokuratura IPN-u w 2007 roku wszczęła śledztwo. Ówczesny rektor Akademii Medycznej stwierdził kategorycznie, że wszystkie eksponaty, jak on to ujął, zostały zakopane na cmentarzu i głowa Franczaka nie ma takiej możliwości. Zmienił się rektor i okazało się, że głowa gdzieś jest w pudełku w biurku. No to chyba to było trofeum takie myśliwskie. Odnalazła się w 2014 roku i dopiero w tym roku, w marcu, odbył się ten dochówek tej głowy, gdzie były tłumy ludzi na tym pogrzebie i to jest takie radosne, że IPN od prokuratora oddała mi to głowę w tej urnie, niosę tą urnę, a słońce piękne, mimo że to był taki okres, mówię, przez tyle lat w ciemnościach, a mówię teraz i na pogrzebie też piękna pogoda. Słońce zaświeciło dla niego.
Jeszcze jeden taki symboliczny aspekt związany z historią Józefa Franczaka. W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzin. I to nie tak po prostu tylko zauważenie, że o, setna rocznica urodzin Józefa Franczaka, ale przecież to także setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, przez naszą ojczyznę. Można powiedzieć, że Józef Franczak był równolatkiem Polski niepodległej i jednocześnie był ostatnim żołnierzem II Rzeczypospolitej.
No tak, to jest takie symboliczne stulecie państwa polskiego i stulecie urodzin Franczaka. No i będzie jeszcze okrągła rocznica 55-lecia śmierci 21 października. Czyli taka symbolika ogólnonarodowa, jak gdyby no, Polska 100 lat i ojciec. No, takie było tamto pokolenie, pokolenie Kolumbów, gdzie oni nie zastanawiali się dla swoich, że walczą dla swoich korzyści, tylko dla Polski.
Panie dyrektorze, będziemy obchodzić kolejną rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Mówimy przede wszystkim w tym kontekście o żołnierzach Armii Krajowej, o wysiłku w latach 1939-1945. Ale przecież ten wysiłek nie skończył się w roku 1945.
Ależ oczywiście, przecież dla Polaków, dla żołnierzy najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa, ta walka o niepodległość Polski trwała jeszcze wiele, wiele lat. Ci żołnierze z bronią w ręku walczyli. No tak symbolicznie możemy powiedzieć, że ostatni oddział Wacława Grabowskiego, pseudonim Puszczyk, 53 rok, kiedy został wystrzelany, bo przecież oni zostali otoczeni przez KBW, przez UB i po prostu, którzy doskonale wiedzieli, gdzie są ukryci partyzanci, kiedy wybiegli z domu, w którym się ukrywali, zostali po prostu wystrzelani. Józef Franczak, Lalek, Laluś jest postacią symboliczną, bo jest tym ostatnim partyzantem zamordowanym przez zbrodniarzy komunistycznych. 63 rok, proszę Państwa, to jest w zasadzie wtedy rozpoczyna się historia Beatlesów, historia Presleya. Cały świat wolny się cieszy, radośnie żyje. A u nas morduje się polskich patriotów. Proszę pamiętać, że w więzieniach siedzieli wtedy jeszcze żołnierze wyklęci. Przecież ostatni wychodzili jeszcze w latach 70. z więzień. To jest historia, którą będziemy pokazywali tutaj w naszym muzeum. Historia, która jest kompletnie nieznana, bo rozmawiając o żołnierzach wyklętych, my operujemy pewnymi symbolami. Właśnie Józef Franczak Lalek, ten ostatni, no jest Łupaszka, jest rotmistrz Pilecki, jest Ciepliński, ale przecież dziesiątki tysięcy partyzantów w lasach było. Przecież ci ludzie cierpieli, ginęli, a my musimy też pamiętać o ludności cywilnej. Właśnie o tych, którzy pomagali partyzantom, ukrywali ich, karmili, szyli mundury, repelowali te mundury, dawali wywiad, organizowali noclegi. Dlaczego Franczak tak długo się ukrywał? Bo miał wsparcie społeczności lokalnej, bo miał pomoc od ludzi, którzy go szanowali, podziwiali i chcieli wspierać i wspierali. A takich ludzi były naprawdę dziesiątki tysięcy, w zasadzie można powiedzieć setki tysięcy, ponieważ jeden partyzant w lesie to jest co najmniej 10 osób, które pracują na jego utrzymanie, na pomoc dla niego, wyżywienie, tak jak mówiłem, mundury, buty, wywiad, wszystko to, co się wiąże z życiem partyzanckim.
Dlatego możemy mówić o tak naprawdę powstaniu antykomunistycznym. Ale panie dyrektorze, co by pan odpowiedział na taki zarzut? Zapewne wśród słuchaczy Radia Maryja nie ma takich osób, ale na pewno ktoś ze słuchaczy spotkał się z takim zarzutem. No ale po co oni w tym lesie siedzieli? Przecież wojna się skończyła, lepiej było pójść do pracy, na studia, założyć rodzinę, jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Ja oczywiście teraz w tym momencie cytuję.
Bo ukochali Polskę ponad wszystko i marzyli o tym, że będzie ona kiedyś wolna, że w ich sercach była wielka, a marzyli o tym, że będzie wolna. I tutaj czasami właśnie też dokładnie spotykamy się z takim pytaniem, i co? No ich pozabijali wszystkich, a przecież mogli iść na kolaborację, a przecież mogli się wycofać, a mogli zniknąć, a mogli wyjechać za granicę. Ale oni tego nie zrobili, ponieważ byli herosami, bo byli gigantami ducha, byli gigantami, którzy ukochali Polskę ponad wszystko. A ja mówię, odpowiadając na te pytanie, mówię, nie, oni nie przegrali, oni zwyciężyli, ponieważ dzisiaj budujemy im pomnik. Pomnik w tym nieprawdopodobnym miejscu, w miejscu, gdzie każdy centymetr schodów, korytarza, ściany, to jest krew polskich bohaterów. To jest krew tych cudownych dziewczyn łączniczek z Armii Krajowej, z NSZ-u. To jest krew młodych chłopców, którzy za to, że marzyli o wolnej Polsce, tutaj przeżywali katorgę. Ale mówiąc o tym miejscu, należy też pamiętać, że to są łzy, to są dramaty ludzi Solidarności również, ponieważ Rakowiecka to nie tylko żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, żołnierze antykomunistycznego powstania. To jest historia wszystkich tych ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. To jest historia ludzi, którzy w 66 roku szli modlić się za Polskę z okazji tysiąclecia chrztu państwa polskiego, a trafiali na Rakowiecką jako więźniowie wcześniej skatowani przez ZOMO. To są ci ludzie, to są ludzie, którzy tworzyli kulturę niezależną, wydawnictwa niezależne, którzy tworzyli Solidarność i którzy nam tą wolność jako członkowie Solidarności wywalczyli.
Kiedy wejdziemy do muzeum już gotowego, już otwartego, już jako osoby, które mogą zwiedzać całość ekspozycji?
Bardzo byśmy chcieli, żeby to się stało jak najszybciej. Niestety prace, które tutaj są przed nami, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb muzealnych, wszystkie te kwestie proceduralne, pozwolenia na remonty powodują, że bardzo byśmy chcieli dotrzymać ten termin 1 marca 2023 roku. Ale już w tej chwili wszystkich słuchaczy Radia Maryja zapraszam do zwiedzania historycznych przestrzeni byłego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów, a dzisiaj dzięki absolutnie historycznej decyzji ministra Zbigniewa Ziobro i wsparciu pana ministra Patryka Jakiego pokazujemy to, co zachowało się, to, co tutaj można zobaczyć. A można zobaczyć cele, gdzie była szubienica, na której powieszono generała Augusta Emila Fildorfa, tego najwyższego rangą oficera Wojska Polskiego, który tu został zamordowany. Można zobaczyć resztki tej szubienicy. Można wejść do celi Witolda Pileckiego, tego legendarnego, wspaniałego rotmistrza. Można zobaczyć czele Stanisława Kasznicy, ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych. Można zobaczyć tunel śmierci i miejsce, gdzie były karcery, gdzie trzymano ludzi w szambie, bo trudno nazwać to wodą, przez kilkanaście dni przykutych kajdankami do ścian. Siedzieli w wodzie po kolana. Można zobaczyć karcer, gdzie trzymany był arcybiskup Antoni Baraniak, ten heros kościoła katolickiego, który tu był aresztowany razem z prymasem i który tutaj cierpiał, który tutaj był katowany, był mordowany. Można zobaczyć jego cele, można zobaczyć eksponaty, które dzięki księdzu arcybiskupowi Gądeckiemu mamy w naszych zbiorach. są to relikwie, bo to są szaty liturgiczne, to jest sutanna, to jest płaszczyk, to są naczynia liturgiczne. Mamy ogromne zbiory, bardzo ciekawe. Także zapraszam wszystkich do zwiedzenia. Można nas odwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 15.
Dlatego zanim jeszcze ekspozycje będą otwarte, już można przyjść, jeszcze można przyjść właśnie do muzeum.
Jeszcze korzystając z okazji, że mamy możliwość rozmowy ze słuchaczami Radia Maryja, apel. Zwracam się do wszystkich Państwa, do wszystkich słuchaczy z prośbą, jeżeli macie w swoich domach pamiątki po bohaterach polskich, walczących o wolność ojczyzny, po żołnierzach niezłomnych, po ludziach Solidarności, po ludziach różnych struktur opozycyjnych, lat 1944-89. Bardzo proszę, przekażcie je do naszego muzeum, abyśmy mogli pokazywać je wszystkim, którzy przyjdą do nas zwiedzać to historyczne miejsce.
Dołączam się do tego apelu i na koniec jeszcze, panie Marku, słuchają nas także osoby młode. Co by pan chciał powiedzieć w imieniu rodzin żołnierzy wyklętych, temu właśnie najmłodszemu pokoleniu, które za kilka czy kilkanaście lat będzie kształtowało Polskę?
Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle. Bierzcie wzorce z naszych ojców. Nie sprzedajcie się temu zakłamaniu. Oni byli Polakami, zrodziła ich polska ziemia, tak samo jak nasz. Kochajmy nasz kraj, nie jeździmy się skarżyć. Bądźmy Polakami, dumnymi Polakami.
Mnie nie pozostaje nic innego, jak podpisać się pod tymi słowami. Była to audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze, a dziś moimi Państwa gośćmi byli pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie oraz Marek Franczak, syn sierżanta Józefa Franczaka-Lalusia. Szczęść Boże!